LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Witajcie, tu Karolina. Cieszę się, że jesteście cały czas z LAMU, projektem Radia Naukowego, podcastu, który działa i rozwija się dzięki patronom i patronkom w serwisie Patronite. W tym odcinku numer 6. Pytania o nas, o ludzi. Na początek pytanie z gatunku pytań podstawowych. Klara, tak uważam, pyta w imieniu nas wszystkich.
Skąd się wziął gatunek ludzki?
Skąd się wzięli ludzie? To chyba jest takie pytanie zasadnicze dla ciebie, prawda, jako naukowczyni?
Zdecydowanie, to bardzo ważne pytanie.
Mówi dr Magdalena Babiszewska, biolożka ewolucyjna i antropolożka fizyczna, czyli badaczka historii ewolucji naszego gatunku. Magda prowadzi bloga o ewolucji naszej codzienności i znajdziecie go pod adresem zbetonowejdżungli.pl.
My ludzie bardzo często zapominamy o tym, że tak naprawdę nie różnimy się znacząco od naszych najbliższych krewnych w świecie zwierząt, czyli od szympansów. W związku z tym powinniśmy pamiętać, że jesteśmy częścią tej przyrody i że powinniśmy ją przez to również bardzo szanować. Skoro już jesteśmy częścią przyrody, zatem tak jak inne zwierzęta, to jacy jesteśmy, czyli jak jesteśmy zbudowani, że mamy ręce i nogi i głowę, to wszystko związane jest z tysiącami lat ewolucji. A co to ewolucja? Otóż jest to proces zachodzący w przyrodzie, który polega na zmianach budowy organizmów i powstawaniu nowych organizmów.
Jak już może wiecie, ewolucja to jest bardzo, bardzo ważna sprawa w biologii. Bez rozumienia ewolucji nie da się zrozumieć życia na Ziemi, a więc i tego, skąd się wzięli ludzie. To jak to było z nami?
Dawno, dawno temu, tysiące, setki tysięcy lat temu w Afryce, z naszego wspólnego przodka powstały szympansy i w następnej kolejności australopiteki. Australopiteki to takie trochę małpy, trochę ludzie. Z jednej strony australopiteki miały twarz całkiem podobną do szympansiej, chociaż troszeczkę większe mózgi, natomiast prawdopodobnie chodziły już na dwóch nogach, tak jak ludzie. Z australopiteków wyewoluowały istoty, które coraz bardziej przypominały ludzi, ale jeszcze nimi nie były. Dopiero musiały minąć setki tysięcy lat, żeby w końcu powstał człowiek współczesny, człowiek rozumny. Po łacinie nazywa się Homo sapiens sapiens. Rozumny, ponieważ ma bardzo duży mózg w porównaniu do wielkości swojego ciała. I dzięki temu mogliśmy nie tylko stworzyć takie wynalazki jak język, pismo, ale potrafiliśmy stworzyć niesamowite, naprawdę niezwykłe wynalazki, takie jak rakiety, które zabierają ludzi na przykład na Księżyc.
Zatem wiemy już w ogromnym skrócie, jak wyglądała historia powstawania gatunku człowieka. Ale czy ta historia musiała się tak skończyć? To nie jest tak, że człowiek musiał powstać, że to była taka droga, jak widzimy często na popularnych obrazkach, od jednego gatunku do drugiego, aż do człowieka i koniec. To nie musiało tak być.
Nie musiało tak być. Moglibyśmy wyglądać całkiem inaczej, gdybyśmy ewoluowali w innych warunkach. Zasadniczo ewolucja działa na zasadzie przypadku, tylko niektóre cechy się sprawdzają i te cechy, które były ważne i spowodowały, że można było przeżyć w różnych warunkach, to powodowało, że ona się utrwalała i te osobniki, które miały tą cechę, mogły się rozmnażać, czyli mogły mieć swoje dzieci i te dzieci miały swoje dzieci i dzięki temu ta cecha stała się dominującą czy ważną cechą tego gatunku. Naszą cechą, taką bardzo ważną ludzi, jest to, że mamy duże mózgi, czyli dużo mamy rozumu i dzięki temu potrafimy żyć w bardzo różnych warunkach. Nie tylko w takich przyjaznych domach jak w Polsce czy w Europie, ale możemy żyć na przykład na Arktyce, możemy żyć na Saharze, bo przecież wynaleźliśmy klimatyzację, a to wszystko dzięki temu, że mamy duże mózgi i bardzo, bardzo dużo potrafimy z nich dobrego użytku zrobić.
Co ciekawe, nasze duże mózgi są nie tylko po to, żebyśmy byli mądrzy. Siłą naszego gatunku jest coś innego.
Jest taka hipoteza, bardzo mądry pan z Wielkiej Brytanii zaproponował, że te duże mózgi musiały się pojawić u naszych przodków po to, żebyśmy mogli sprawnie współpracować z innymi członkami naszej grupy. I dzięki temu, że potrafiliśmy współpracować, że potrafiliśmy razem tworzyć coś dla siebie i że byliśmy też altruistyczni, to, że robiliśmy coś bezinteresownie dla innych członków naszej grupy, to wszystko spowodowało, że byliśmy w stanie stworzyć tak wiele różnych wynalazków.
Najważniejsza jest współpraca. Tak jak czasem współpracujecie w szkole czy w przedszkolu, tak samo współpracują ze sobą naukowcy, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie. Na przykład właśnie na to, skąd się wzięli ludzie.
Żeby dojść do tego, że były australopiteki, że były też inne gatunki człowiekowatych, jak na przykład Homo habilis czy Homo erectus i inne gatunki, które były przed człowiekiem współczesnym, bardzo wielu naukowców musiało prowadzić długie badania żmudne na wykopaliskach. Czasami przez przypadek znajdowano pewne skamieniałości. Musieli również badać szympansę, przyglądali się również innym zwierzętom. I dzięki temu udało się stworzyć, coraz bliżej jesteśmy tak naprawdę odpowiedzi na pytanie, jak to było, kiedy powstawał człowiek, co się musiało w naszej historii wydarzyć, żebyśmy tutaj byli, mieli głowę, ręce, nogi i żebyśmy byli w stanie latać w kosmos.
Bo o ile już naprawdę dużo wiemy o historii naszego gatunku, to sporo jest do odkrycia. Więc może wy się do tego przyłączycie kiedyś, młode umysły, i odkryjecie coś ważnego, kto wie.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Teraz pytanie, na które odpowiedź łączy się z naszą ewolucją. Pyta 5-letni Kazio.
Skąd się bierzesz tak się boimy ciemności?
Poprosiłam o odpowiedź wybitnego psychologa, profesora Tomasza Maruszewskiego. Oto co mi powiedział.
Bierze się stąd, że w ciemności nic nie widzimy. Nie potrafimy zobaczyć, co się wokół nas dzieje, i ponieważ nie wiemy, co się dzieje, w związku z tym możemy się bać tego czegoś nieznanego. Jesteśmy poza tym istotami, które przede wszystkim są aktywne w ciągu dnia, ale są na przykład zwierzęta, które są aktywne w nocy i one wtedy ciemności się nie boją. Sowa czy nawet koty domowe nie boją się ciemności, ponieważ dla nich to jest naturalny okres aktywności. I ponieważ bardzo często jest tak, że my nie wiemy, czy coś na nas spadnie, coś nas zaskoczy, w związku z tym często właśnie próbujemy sobie doświetlać tę ciemność. To jest naturalny stan. Nawet ja od czasu do czasu to przeżywam wtedy, kiedy na przykład jestem w nocy w takim miejscu, gdzie nie widać żadnych świateł, a widać tylko odbicie księżyca w tafli wody.
Czyli to nie tylko dzieci boją się ciemności, ale właśnie nawet poważny profesor czasami boi się ciemności.
Tak, boję się. Nie zawsze i nie wszędzie. Natomiast to jest ciekawe, ponieważ wtedy, kiedy kładę się spać, to wolę, że przez okno wpada światło lamp ulicznych, na przykład na suficie przesuwają się światła jadących samochodów. Natomiast wtedy, kiedy wszystkie zasłony ograniczają dopływ bodźców z ulicy, to czuję się wtedy nieswojo. Ja niedawno spałem w takim pokoju, w którym były deski, belki sufitowe, i tam przez cały czas było słychać jakieś takie szmery. Dowiedziałem się później, że tam grasują korniki i te odgłosy na początku wydawały się czymś bardzo niepokojącym. Tych korników oczywiście nie widziałem, ale w nocy to utrudniało zasypianie.
To nasze nasłuchiwanie, niepokój, ostrożność wynikają również z tego, że nasi przodkowie nie żyli w bezpiecznych domach i musieli być bardzo ostrożni, bo co noc groziło im niebezpieczeństwo. No i nam tych lęków trochę zostało. To są takie ślady tego, że nasz gatunek rozwijał się bardzo, bardzo długo. Na koniec tego tematu powiem Ci, Kaziu, i Wam, szanowne młode umysły, że ja też czasami, tak jak profesor Maruszewski, boję się ciemności, szczególnie w lesie. Kiedyś chciałam się przełamać i wybrać na wycieczkę do lasu i weszłam, ale było tak ciemno, że nie dałam rady i uciekłam. Tak to było.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
teraz pytanie zupełnie innego typu.
Dzień dobry, mam na imię Wiktor. Mam 10 lat i interesuję się astronomią oraz historią. Mam pytanie, jaka jest różnica pomiędzy postrzeganiem świata przez nas i Majów, Inków czy Azteków? Bo musi być w końcu jakaś różnica, skoro żyli od nas 9548 km dalej oraz 3000 lat temu. Ile straciliśmy, tracąc ich kulturę?
Dzień dobry, Wiktorze. Zadałeś bardzo ciekawe pytanie. Szczególnie ważne w czasach, w których żyjemy, kiedy ludzkości zagraża kataklizm klimatyczny, walka o wodę i masowe migracje związane właśnie z kurczącymi się zasobami wody na naszej planecie.
Mówi profesor Katarzyna Dębicz z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Pewnie słyszeliście o tym, o czym mówi profesor Dębicz. Ludzie niestety zrobili naszej planecie bardzo dużo krzywdy. Teraz wszyscy musimy to naprawić i o Ziemię zadbać. Za chwilę się wyjaśni, dlaczego profesor Dębicz o tym wspomina, odpowiadając na pytanie Wiktora.
Na wstępie chciałabym podkreślić, że potomkowie Azteków, Inków, a także Majów oraz innych kultur prekolumbijskich żyją na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej i Południowej, w obrębie regionu określanego terminem Ameryka Łacińska. Potomkowie tych prekolumbijskich cywilizacji kultywują ich wartości i tradycje, przekazując je z pokolenia na pokolenie, pomimo podboju przez Europejczyków i procesu kolonizacji, któremu zostały poddane.
Dlatego, chociaż pytasz, Wiktorze, ile straciliśmy, tracąc ich kulturę, to mamy dobre wieści dla Ciebie, bo nie do końca wszystko zostało stracone.
Wśród elementów, które są do dziś kultywowane, należy wymienić szczególne podejście do przyrody i ziemi, nazywanej Pachamama, czyli Matka Ziemia. W odróżnieniu od nowoczesnego podejścia do przyrody, w ich światopoglądzie ziemia i przyroda są centralnym i głównym odniesieniem dla człowieka. Istota ludzka jest elementem przyrody i żyje zgodnie z cyklami i rytmem natury.
Może już słyszeliście o takiej cykliczności. My we współczesnej Europie myślimy liniowo, zawsze do przodu. Jest przeszłość, wczoraj, teraźniejszość, dzisiaj, przyszłość, jutro. Jakbyście narysowali czas, to byłaby taka długa linia prosta. Majowie, Aztekowie narysowaliby czas jak koło, bo wszystko się powtarza. Dalej wyjaśnia profesor Dębicz.
Dzisiaj mamy do czynienia z odradzaniem się tych wartości oraz wzrostem znaczenia tego szczególnego sposobu widzenia relacji człowieka ze środowiskiem. W wyniku tego procesu rozwinęły się idee i polityki nazywane wspólnym terminem Sumak Kausai, pochodzącym z języka Quechua, języka urzędowego Imperium Inkaskiego. W tłumaczeniu na język hiszpański oznacza to buen vivir, w języku polskim dobre życie. Dla kultury Aymara w Boliwii, Peru będzie to Suma Kamania, dla gwatemalskich Majów Uc Kaslemal, a dla Lakotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Mitakuje Oyasin.
No dobrze, ale co to znaczy to dobre życie? Jak je rozumieć?
Można by zdefiniować jako myśleć pozytywnie, posiadać pozytywne, dobre odczucia po to, żeby czynić dobro w celu osiągnięcia harmonii w życiu, we wspólnocie, w rodzinie, a przede wszystkim harmonii z przyrodą, w zgodzie z przyrodą i całym kosmosem. Takie podejście do życia i przyrody jako centralnego punktu odniesienia wszelkich działań, przede wszystkim upodmiotowienia przyrody, zapisane zostało w konstytucjach Ekwadoru i Boliwii, właśnie jako spuścizna prekolumbijskich cywilizacji, prekolumbijskiego światopoglądu, a tak naprawdę światopoglądu dzisiejszych rdzennych ludów Ameryki.
Konstytucja to jest najważniejsze prawo w kraju, czyli zestaw reguł, zasad, według których wszyscy powinni działać. Dlatego wpisanie dbania o przyrodę do konstytucji ma bardzo duże znaczenie. Co ciekawe, jak opowiada profesor Dębicz, to stawianie przyrody na pierwszym miejscu coraz bardziej inspiruje nas tutaj w Europie, a ten sposób myślenia ma nawet swój symbol.
Rośliną związaną z tym sposobem widzenia świata, jako spuścizny właśnie cywilizacji Inków, Azteków i Majów, o które pytałeś, jest kukurydza pochodząca z Ameryki i nazywana rośliną życia, rośliną bogów. Od niej w wielu legendach właśnie rdzennych ludów Ameryki pochodzi człowiek. Kukurydza jest rośliną życiodajną, dzisiaj zresztą dającą pożywienie miliardom ludzi na Ziemi. Dla przykładu, w samym Meksyku uprawianych jest aż 59 odmian kukurydzy, co pokazuje, z jak ogromną różnorodnością w świecie kultur amerykańskich mamy do czynienia i jaką różnorodność odziedziczyliśmy po prekolumbijskich kulturach. Zresztą poszanowanie właśnie różnorodności jest ważnym elementem światopoglądu tych kultur. Mam nadzieję, że zdołałam odpowiedzieć na Twoje pytanie i sprostać temu wyzwaniu. Dziękuję Ci, Wiktorze.
Ja też Ci dziękuję, Wiktorze, i dziękuję Pani, Panie Profesor. A jeszcze trzeba dodać, że na ten, jak i każdy temat, który zaczynacie swoimi pytaniami, można by jeszcze długo, długo mówić. To już wszystko w tym odcinku Lamu, w kolejnym między innymi...
Jak działają czarne dziury i skąd to wiadomo, skoro nie można tego doświadczalnie zbadać?
Co się stanie, jak czarna dziura spotka się z czymś większym od siebie?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
To była Lamu, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.